Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Czy Niemcy chcą opuścić Unię Europejską? Taki pomysł pojawia się w postulatach rosnącej w siłę na niemieckim rynku politycznym partii Alternative für Deutschland. Mamy środę, więc Aleksandra Fedorska, sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński i Krzysztof Jankowski. Witają Państwa w magazynie zachodnim Radia Poznań. Czy Dexit, czyli opuszczenie przez Niemcy europejskiej wspólnoty, jest w ogóle realne? Na to i na inne pytania na ten temat już za chwilę odpowie nam dr Piotr Kubiak, niemcoznawca z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Następnie Aleksandra Fedorska przybliży nam temat rafinerii w Polsce i w Europie. Jej gościem będzie dziś Tomasz Filiński, redaktor naczelny portalu Świat Paliw. Zaczynamy magazyn zachodni od rozmowy z naszym pierwszym gościem. Za naszą zachodnią granicą partia Alternative für Deutschland rośnie w siłę, a współprzewodnicząca AfD Alice Weidel w rozmowie z Financial Times mówi o zorganizowaniu referendum w sprawie członkostwa Niemiec w Unii Europejskiej. No i czy naprawdę grozi nam Dexit? Na to pytanie odpowie nam już teraz dr Piotr Kubiak, niemcoznawca, kierownik zespołu z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
No to właśnie to pytanie stawiam. Czy Dexit, czyli wyjście Niemiec z Unii Europejskiej, jest scenariuszem realnym?
No na chwilę obecną ten scenariusz wydaje się mało realny, ale trzeba jednak zwrócić uwagę, że rzeczywiście partia Alternatywa dla Niemiec, czyli w skrócie AfD, tutaj w swoich programach niemalże od początku jest bardzo krytyczna wobec Unii Europejskiej, wobec kierunku, w którym zmierza Unia Europejska. I w tych programach rzeczywiście pojawił się postulat Dexitu, czyli wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej, ale jest to, w przeszłości politycy tejże partii komentowali to w ten sposób, że jest to taki cel dalekosiężny. To znaczy, jeśli nie uda się zreformować Unii Europejskiej w tym kierunku, w którym AfD by to chciała, a więc wzmocnienie suwerenności państw, lepsza wybieralność, powiedzmy, tych struktur rządzących w Unii Europejskiej. Mhm. Jeśli w tym kierunku reforma Unii Europejskiej nie będzie zmierzała, to należy rozważyć tą możliwość Dexitu. I akurat Weidel jakby skonkretyzowała te wcześniejsze propozycje. No i ona mówi, że rzeczywiście, że Niemcy powinni mieć w przyszłości możliwość wypowiedzenia się w referendum. No i to jest też pewien problem, że jeśli chodzi o same Niemcy, to rzeczywiście możliwość przeprowadzenia referendum na poziomie federalnym, czyli takiego ogólnoniemieckiego, to w konstytucji niemieckiej, czyli w ustawie zasadniczej, ta możliwość tylko jest bardzo ograniczona. No, dotyczy zmiany granic poszczególnych krajów związkowych.
Aha, czyli trzeba by było tak naprawdę zorganizować referenda we wszystkich krajach związkowych w takim razie?
Nie. To musiałaby po prostu zostać uchwalona specjalna ustawa. Aha. Też musiano by sprawdzić, na ile to jest możliwe, zgodne z konstytucją i tak dalej. Także proces zorganizowania referendum, które będzie miało tak kluczowe i rozstrzygające znaczenie, no na chwilę obecną nie jest możliwy, nie jest przewidziany jakby w tym systemie politycznym.
Ale to swoją drogą jest dosyć ciekawe, że w systemie politycznym Niemiec referendum ma takie dość ograniczone możliwości decydowania, prawda? No to jest jednak najwyższy akt demokracji.
Dokładnie. I to znaczy, oczywiście referenda się odbywają, tylko one się odbywają na niższym poziomie, tak? Na tym poziomie ogólnoniemieckim. To referendum jest ograniczone. To wynika też jakby z przeszłości i z tego,
tak też myślałem właśnie.
Właśnie w którym momencie jakby kształtowało się te RFN, czyli tuż po II wojnie światowej, nie obawiano się jakby powtórzenia.
Jest bezpiecznik po prostu, tak?
Bo to jest takie zabezpieczenie jakby tej demokracji wówczas zachodnio-niemieckiej, no obecnie to już całej niemieckiej. No ale, ale to też jest bardzo ważny postulat AfD, tak? AfD w swoich programach zwraca uwagę na to, że jakby w Unii Europejskiej brakuje tej bezpośredniej demokracji, tak? I oni od lat postulują, że należy wprowadzić w Unii Europejskiej system referendalny, to znaczy jeśli będą jakieś kluczowe pytania, no to niech się obywatele Unii Europejskiej wypowiedzą. Coś na wzór Szwajcarii.
Dobrze, ale panie doktorze, bo jednego nie rozumiem. Z naszej perspektywy, z perspektywy wielu naszych komentatorów, a może w ten sposób, Unia Europejska często pokazywana jest wręcz jako przedłużenie polityki niemieckiej. Dlaczego więc Niemcy miałyby się wycofać z czegoś, co zdaniem wielu naszych komentatorów przynosi im dużo korzyści?
No ale to jest właśnie inne, zupełnie inne stanowisko AfD niż jakby tej reszty sceny politycznej w Niemczech, tak? AfD od początku swojego istnienia była partią krytyczną wobec Unii Europejskiej. Ona widziała Unię Europejską bardziej w tym wymiarze przede wszystkim gospodarczym, tak? Jako taką wspólnotę gospodarczą państw europejskich, które mają swoją bardzo dużą niezależność.
Ale to podobnie jak środowiska konserwatywne w Polsce. Też odwołują się do tej Unii Gospodarczej, a nie Unii Politycznej, prawda?
No, po części tak, ale no, AfD już od początku mówiła jasno, tak? Unia tak, ale w wymiarze gospodarczym i my będziemy dążyli do reformy Unii Europejskiej w tym kierunku. No, ale jeśli ta reforma a cały czas się mówi o wzmocnieniu integracji europejskiej, no to się AfD nie podoba, więc AfD rzuca propozycję jakby przeprowadzenia referendum. Niech się obywatele Unii Europejskiej, no ona akurat Weidel w tym momencie zawęża konkretnie do Niemiec, wypowiedzą na ten temat, tak? No więc stąd jest pewna taka swego rodzaju dykotomia. W każdym razie, no, patrząc na AfD i Niemcy, no to akurat ta partia jest teraz, o tej partii jest teraz bardzo głośno w kontekście, no, z jednej strony jej udziału przedstawicieli w takim tajnym spotkaniu, które dotyczyło kwestii remigracji tych migrantów przebywających nielegalnie w Niemczech. No i teraz w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach właściwie w Niemczech odbyło się cały szereg protestów przeciwko alternatywie dla Niemiec i generalnie skrajnej prawicy. Więc jakby te partie głównego nurtu, partie demokratyczne, no obawiają się tej AfD ze względu na to, no, że partia ta jest popierana w sondażach.
No właśnie, jak to wygląda
20%
teraz?
20% ankietowanych.
Tak, jak to wygląda, jeżeli chodzi teraz o aktualne notowania? Czy jest realne, że AfD na przykład teraz w nadchodzących wyborach do Europarlamentu odniesie duży sukces wyborczy?
Wydaje się, że rzeczywiście uzyska o wiele więcej mandatów niż uzyskała. Niemcy mają 96 mandatów do dyspozycji. Tam nie obowiązuje próg wyborczy w Niemczech, co akurat w wypadku AfD nie ma większego znaczenia. Więc no, zakładając, że cieszy się tym poparciem około ponad 20%, no to będzie miała 20 mandatów w Parlamencie Europejskim. Znacznie więcej niż ma obecnie, bo to też musimy pamiętać, że akurat w tej kończącej się kadencji ta frakcja AfD trochę się rozbiła. To część należała do frakcji konserwatystów, a część do tych frakcji narodowych i tożsamościowych, czyli tam po prostu doszło do pewnych podziałów. W każdym razie AfD rzeczywiście liczy na poważny sukces i liczy na wzmocnienie jakby tej prawej strony Parlamentu Europejskiego.
No i być może z poziomu Parlamentu Europejskiego w takim razie będzie spowalniać te zmiany federacyjne czy też centralizacyjne, które następują, a nie z poziomu referendum, którego, tak jak pan doktor powiedział, de facto technicznie nie są nawet w stanie przeprowadzić bez zmiany ustawy, tak?
Dokładnie. Także na pewno będzie musiała ustawa zasadnicza dopuszczać taką możliwość. Być może w procesie debaty publicznej w Niemczech, no taka poprawka do konstytucji, czyli do ustawy zasadniczej niemieckiej zostanie wprowadzona. Tego nie można wykluczyć, bo jest rzeczywiście pewien deficyt, który no tutaj AfD stara się jakby wskazywać na ten problem tego deficytu demokracji w Niemczech samych, no ale przede wszystkim w tym szerszym kontekście unijnym, tak? Że tak naprawdę zdaniem AfD obywatele nie mają właściwie głosu, tak? No przede wszystkim Weidel zwraca uwagę na to, że no komisja, przedstawiciele Komisji Europejskiej, właściwie ich skład nie zależy od obywateli bezpośrednio, tak? Są delegacje rządowe i tak dalej. Tak?
Te argumenty też znamy z naszego polskiego podwórka, a o egzotycznym jednak pomyśle opuszczenia przez Niemcy Unii Europejskiej rozmawiałem dzisiaj z doktorem Piotrem Kubiakiem, niemcoznawcą. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
Witam państwa w drugiej części naszego programu i zapraszam na rozmowę Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Dobry wieczór, drodzy państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Tomasz Filiński. Pan jest redaktorem naczelnym portalu Świat Paliw i także współautorem takiego projektu polegającego na aplikacji, prawda, która informuje nas o tym, co należy wiedzieć o świecie paliw i czym paliwa są.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwo. Zgadza się. Jestem autorem aplikacji mobilnej Świat Paliw. której zadaniem jest dostarczanie w jednym miejscu wiedzy potrzebnej do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku paliwowym i jakie będą tego konsekwencje, czyli wiedzy pomagającej przy podejmowaniu decyzji zakupowych paliw, ale także przy sprzedaży paliw, a także przy analizowaniu tego rynku i obserwowaniu tego rynku.
Może zapoznajmy się z tym światem paliw. Więc jakby naszym punktem wyjścia powinna być tu rafineria, prawda? Czy mógłby Pan nam krótko przedstawić, co to znaczy, co tam się dzieje w tych rafineriach i dlaczego jest to ważne dla naszego paliwa?
Aktywa rafineryjne są to bardzo ważny element w procesie pozyskiwania paliw. Wszystko to, co zostaje wydobyte jako ropa naftowa, musi następnie zostać przetworzone na gotowe paliwa, na gotowe produkty petrochemiczne. I rafineria jest takim obiektem, w którym proces przerobu się dokonuje. Proces przerobu ropy naftowej na gotowe paliwa, olej napędowy, benzyny lotnicze, ale także są rafinerie, które przetwarzają ropę naftową na asfalt i na produkty petrochemiczne, między innymi plastiki.
Jak wygląda sytuacja rafineryjna u nas tu w Polsce? Czy mamy rafinerie? Jakie to są rafinerie i czy one nam wystarczają?
W Polsce, tak jak i w Europie, jest deficyt, jeśli chodzi o przetwórstwo ropy naftowej. Czyli Europa i Polska również bazuje przede wszystkim na imporcie ropy, ale też gotowych paliw z zewnątrz. Tak więc każda rafineria, która jest w Europie, stara się, żeby jak najwięcej być jak najbardziej wydajną. Dzięki temu też, że są ograniczenia logistyczne, czy to w portach, czy to teraz po sankcjach na rosyjskie wybrane towary energetyczne, ważne jest, żeby rafinerie w Europie i w Polsce były jak najbardziej wydajne. Jeżeli chodzi o Polskę, mamy aktualnie dwie główne rafinerie, które zaopatrują nasz rynek. Największą jest rafineria w Płocku, która powstała w latach 60. I mamy także rafinerię gdańską, dawny Lotos, która teraz należy także do grupy Orlen, tak jak i rafineria w Płocku. I to na tych dwóch obiektach głównie bazujemy, jeżeli chodzi o dostarczanie gotowych paliw na nasz rynek.
Pan mówi, te obiekty to są nasi główni producenci. Rozumiem pana tak, że to nie wystarcza nam w pojęciu takim całkowitym, tak? Musimy gdzieś jeszcze skądś pozyskiwać paliwa.
W zależności od tego, w jakim okresie roku się znajdujemy, rafinerie działają na ileś procent. Nigdy nie działają na 100%. Każda rafineria musi przechodzić prace konserwacyjne. Przynajmniej minimum raz, a najlepiej dwa razy do roku. To trwa zazwyczaj kilka tygodni i w tym czasie rafineria ma ograniczone swoje moce produkcyjne. Ale przyjmijmy, że średnio w Polsce nasze rafinerie zaopatrują z przetwarzanej przez siebie ropy naftowej, zaopatrują w gotowe paliwa około 70% polskiego rynku.
A reszta?
A zatem, a reszta jest importowana w postaci gotowych paliw z różnych stron świata.
A szczególnie?
No to w ostatnim czasie uległo znacznym zmianom, bo do tej pory w większości bazowaliśmy na imporcie ropy i produktów naftowych z kierunków wschodnich. Oczywiście ta dywersyfikacja w ostatnich latach na ropę i na gotowe paliwa z kierunków alternatywnych przyspieszała, ale i tak nasze uzależnienie od rosyjskich towarów energetycznych do niedawna i tak było znaczące. Natomiast po wejściu z Rosji musimy tylko znaleźć alternatywne kierunki, które będą w stanie zaspokoić nas pod kątem niedoborów z Rosji.
Kupujemy teraz ropę gotowe paliwa, żeby zaspokoić nasz rynek. Skąd teraz bierzemy paliwo?
Dzięki naszej współpracy z Saudi Aramco, gdzie Saudi Aramco zostało 30% udziałowcem w rafinerii, dawnej rafinerii Lotos, rozwinęliśmy relacje właśnie z największym dostawcą ropy i produktów naftowych na świecie, Saudi Aramco, i lwią część tych towarów importujemy z regionu Bliskiego Wschodu, ale posiłkujemy się także ropą i paliwami z Europy, na przykład ze Skandynawii, z Norwegii na przykład. Potrafimy także importować gotowe paliwa z Indii, ale także z Afryki, na przykład z Angolii. Czyli to portfolio nasze poszerza się znacznie.
Bardzo panu dziękuję. Myślę, że to nie była ostatnia pana wizyta u nas, no bo jednak kwestia paliw i może następnym razem porozmawiamy o cenach paliw.
Bardzo chętnie.
Interesuje nas wszystkich, siedząc w naszych samochodach, jadąc do pracy czy wracając do domu. Jest to jednak temat, który interesuje nas wszystkich. Serdecznie panu dziękuję. Do usłyszenia.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
Ceny paliw interesują nas zawsze, zwłaszcza, że jesteśmy od nich zależni osobiście, ale także gospodarczo. A na ich wartość mają wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak konflikty zbrojne, embargo czy zwiększenie lub zmniejszenie wydobycia ropy. Te czynniki omawiane są nierzadko w naszym programie właśnie, który musimy już jednak pomału kończyć. Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński i Krzysztof Jankowski. Żegnamy i dziękujemy państwu za uwagę. To był Magazyn Zachodni Radia Poznań. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.